Maciej Maciejewski, kierownik Biura Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku. Po raz kolejny z nami dzisiaj. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Krupa śnieżna, no brzmi niepokojąco. Nam się z latem nie kojarzy, a w prognozach na dzisiaj się pojawiła.
No tak, rzeczywiście. Może to trochę niepokoić. Zresztą no, wszyscy widzimy, co się dzieje z pogodą, jaką pogodę mamy za oknem. I mnie ta pogoda przypomina bardziej wiosnę niż pełnię lata. Temperatury niezbyt wysokie, północno-zachodni wiatr, charakterystyczny właśnie dla napływu takiej chłodnej, świeżej masy powietrza. Skąd ta krupa śnieżna w prognozach? Może najpierw, czy ona w ogóle dzisiaj była?
Właśnie, czy była, czy spadła?
No właśnie, no, takich informacji nie mamy no, na tych kilku stacjach meteorologicznych, którymi dysponuje Instytut. Krupy śnieżnej dzisiaj nie zanotowaliśmy, więc skąd ona się wzięła w prognozie? Otóż napływa do nas dość chłodna masa powietrza z północnego zachodu. Izoterma zero, czyli poziom, przepraszam, może wysokość, na której temperatura obniża się już poniżej zera, jest dosyć nisko. W tej chwili około 2000 metrów nad ziemią. To nie jest latem zbyt wysoko. Dodatkowo występują wypiętrzone, kłębiaste chmury, nawet miejscami chmury burzowe. Te burze co prawda są niezbyt aktywne, niezbyt gwałtowne, głównie ograniczają się do wyładowań atmosferycznych i niewielkich porywów wiatru, ale w tych rozbudowanych chmurach i przy tak niskiej, w sumie niskiej temperaturze, czy powiedzmy może niezbyt wysokiej temperaturze powietrza, cząsteczki, czy kropelki wody, które znajdują się w tych chmurach i wędrują w takiej rozbudowanej pionowo chmurze w górę i w dół i zaczynają zamarzać. W pewnym momencie, kiedy są cięższe od prądu powietrznego, który je unosi, zaczynają opadać. Latem nie dotrą do ziemi, do powierzchni ziemi w postaci stałego opadu, czyli na przykład krupy śnieżnej, bo roztopią się po drodze. Natomiast teraz temperatura jest na tyle niska, a poziom zamarzania tych kropel wody jest na tyle nisko też w stosunku do powierzchni ziemi, że teoretycznie jest możliwe, że silniejsza krupa śnieżna mogłaby dotrzeć do powierzchni ziemi i przez chwilę na tej powierzchni ziemi poleżeć. Nie jest to jakieś bardzo groźne zjawisko. Wiosną często się z nim spotykamy, zresztą późniejszą jesienią też się czasami zdarza, ale jednak głównie jest to zjawisko bardziej dla wiosny i samego początku lata. Ale nie martwmy się tą krupą śnieżną, ponieważ to tylko dzisiaj jeszcze, już od jutra na pewno zacznie robić się coraz cieplej.
No a czym się ta krupa śnieżna od gradu różni? Czy jesteśmy w stanie sami to zobaczyć, czy to jest jakaś wiedza tajemna mocno?
Wiele osób często myli krupę śnieżną z gradem, ale łatwo to ocenić nawet nie dotykając tej krupy śnieżnej, ponieważ te kuleczki są przede wszystkim bardzo małe, kilkumilimetrowe. Sprawiają wrażenie, jakby były zrobione ze stropianu, mają taką sporowatą strukturę i spadając na twarde podłoże odbijają się delikatnie. Grat nie ulega odbiciu. Grat jest strukturą bardziej lodową, twardą, zwartą. No i chociaż no, mogą być oczywiście gradziny niewielkich rozmiarów, kilkunastu milimetrowe, ale bardziej są szkliste i lodowe w swej strukturze. Krupa śnieżna to przede wszystkim stropianowe kulki odbijające się od ziemi i łatwo je zgnieść w palcach, a gradziny nie tak łatwo.
No, dzisiaj krupa śnieżna, niedawno intensywne opady deszczu dwa razy sparaliżowały Białystok. 7 maja 84 mm wody na metr kwadratowy, 20 czerwca 54 mm. No, dlaczego akurat nad miastem spadło tak dużo deszczu? Czy to potwierdza taką teorię wysp ciepła?
Ja bym troszeczkę inaczej to tłumaczył. Nie tylko nad miastem, ale między innymi nad miastem i to właśnie w mieście spowodowały te opady, no, takie szkody, jakie powstały. Ten sam opad w lesie, na łąkach, na polach nie spowoduje takich szkód jak w mieście. Ja bym tu, owszem, problem Wyspy Cieplnej, miasta jako Wyspy Cieplnej oczywiście też występuje, ale większym moim zdaniem problemem jest problem miasta jako betonowej pustyni. Zabudowywanie miasta, zabetonowywanie, wyasfaltowywanie, wykładanie polbrukiem wszystkiego, co się tylko da, likwidowanie trawniczków, zamienianie ich na parkingi, które muszą być oczywiście utwardzone mocno, to wszystko powoduje to, że ten deszcz, który no, rzeczywiście no, jest dużym opadem, ta ilość rzędu 80-90 mm, to jest opad bardzo duży. Ale w sytuacji, kiedy teren nie byłby aż tak wybetonowany, część tego opadu wsiąkłaby powoli w ziemię, a w tej chwili natychmiast spływa do kanalizacji. Kanalizacja jest przepełniona, bo nie jest w stanie odebrać takiej ilości wody. No i we wszystkich obniżeniach ulic, chodników zbierają się wielkie kałuże, zaczyna się podtapianie miasta.
Czyli problem prawdopodobnie wróci jesienią.
Może wrócić niestety, jeżeli władze miasta czy odpowiednie służby nie wymyślą jakiegoś sposobu na to, to może ten problem wracać. No a przede wszystkim pilnujmy tego, żeby nie zabudowywać Doliny Białki czy innych małych rzeczek i zostawić trochę miejsca na retencję, czyli na powolny odbiór tej wody, która w postaci deszczu spada.
Niedawno mieliśmy też ogromny kataklizm na Pomorzu i w Wielkopolsce. Huraganowy wiatr, burze o ogromnej sile niszczącej. Czy w Pana ocenie takich ekstremalnych zjawisk jest u nas więcej? Czy są coraz silniejsze? Bo często się je wiąże z ociepleniem klimatu.
Więc tak, wydawać by się mogło, że jest ich coraz więcej, bo coraz więcej takich informacji do nas dociera. Ale tu trzeba byłoby zastanowić się, czy to jest tylko kwestia dostępności informacji. Kiedyś ta dostępność była zdecydowanie mniejsza. Informacja o takim zjawisku może by dotarła gdzieś tam do osób, które na tym obszarze przebywały, ale rozprzestrzenienie się tej informacji nie było aż tak duże jak w tej chwili, kiedy no, posiadając telefon komórkowy z zasięgiem można natychmiast w ciągu kilku sekund zdjęcie bądź film z jakimś zjawiskiem udostępnić w sieci dla no, tak naprawdę nieograniczonej liczby odbiorców. Druga sprawa to, że rzeczywiście tych zjawisk jednak jest naprawdę więcej. To nie tylko to, że my więcej czy szybciej i częściej dostajemy informacje o tych zjawiskach, ich jest więcej. Nie ulega wątpliwości, w tej chwili praktycznie nie ma naukowców zajmujących się klimatem, którzy by negowali to, że klimat globalny, klimat się ociepla. No ociepla się na pewno. Jeszcze nie wszyscy wierzą w to, że to my, ludzie, wpływamy na te globalne ocieplenie, na to globalne ocieplenie klimatu, ale większość naukowców, zdecydowana większość naukowców jest tego pewna. Nie ma co z tym dyskutować. No, tak jest, a im wyższe temperatury, tym więcej energii w atmosferze i tym większe ryzyko gwałtownych zjawisk. Trzeba się z tym niestety będzie liczyć.
Co w takim razie w najbliższym czasie, bo krupa to dzisiaj, czy przymrozki w sierpniu się pojawią, w maju i w czerwcu takie mieliśmy w tym roku. No, o ile to tych majowych to zwykle się mówi, że to są zimni ogrodnicy, to te czerwcowe to chyba jednak takie zwyczajne nie były.
Tak, te czerwcowe to rzeczywiście jest dość wyjątkowa sprawa. O sierpniowych nie słyszałem, prawdę powiedziawszy. Owszem, zdarzyło się kiedyś w latach 60., że minimalna temperatura w Białymstoku spadła do zera. Fakt, że to było ostatniego dnia sierpnia. Więc zero nad ranem już bywało, ale to też jest wyjątkowa sytuacja. Nie, na razie tak zimno nie będzie. Zresztą z dnia na dzień powinno robić się coraz cieplej. Niż który rosyjski, niż który ściąga do północno-wschodniej Polski dość zimne masy powietrza, odsuwa się coraz bardziej na wschód. Zaczniemy dostawać się pod wpływ niżu z nadzachodniej Europy, który z kolei ma to do siebie, że pompuje do nas powietrze z południa, cieplejsze. I dopóki niż będzie na zachodzie, a nie na wschodzie, będzie u nas ciepło. Wszystko na to wskazuje, że nie tylko do końca tego tygodnia, ale również i początek przyszłego tygodnia, to też będzie letnia aura z takimi może nie upałami, ale wysokimi temperaturami.
Dziękuję uprzejmie. Mówił Maciej Maciejewski, kierownik Biura Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku.